Piotr Balmas z Lublina zabrał nas dziś na motocyklową wyprawę po świecie. Nie jest to prosta i komfortowa podróż, ale ten zastrzyk adrenaliny rekompensuje wszelkie niedogodności. A teraz przenosimy się do 2016 roku. Norwegia. No właśnie, droga troli to jedna z najbardziej chyba wymagających wypraw w pańskiej karierze, czy nie?
Może nie do końca, ale faktycznie Norwegia jest moim numerem dwa, jeśli chodzi o podróże motocyklowe i podróże w ogóle. Tak jak wspomniałem, number one to Nowa Zelandia. Natomiast śmiało mógłbym powiedzieć, że przynajmniej z mojego punktu widzenia Norwegia jest trochę taką Nową Zelandią w pigułce. Mhm. Również góry, również fiordy, również wybrzeże morskie i tak dalej, i tak dalej. No nie ma co ukrywać, że dla motocyklisty, szczególnie zapalonego do dalszej turystyki motocyklowej, chyba największą frajdą i to, co motocyklista lubi najbardziej, to tak zwane wspomniane wcześniej winkle, czyli serpentyny. I tutaj wspomniana przez panią redaktor droga troli, czyli Trollstigen po norwesku, no jak gdyby spełnia marzenia każdego motocyklisty.
11 serpentyn, tak?
Tak, jest to droga o 11 serpentynach, właściwie agrawkach, czyli zakrętach pod kątem 180 stopni.
No i jak wchodzimy w taki zakręt? Jak to wygląda właśnie z perspektywy motocyklisty? No i jeszcze jaki tu był motocykl, bo to też chyba musiał być odpowiedni.
Tu już podróżowałem na swoim motocyklu, który zmieniłem w międzyczasie, czyli w 2012 roku, jak już pewnie wspomniałem.
Tak.
Motocykl turystyczny BMW, model RT1200, jest to motocykl typowo turystyczny, bardzo wygodny, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera i spełniający wszystkie wymogi, żeby wchodzenia w najciaśniejsze zakręty, także spokojnie, przy odrobinie doświadczenia, a może też i zdobytego na torze, jak gdyby ogłady z tym motocyklem, możemy sobie śmiało tutaj radzić w każdym zakręcie.
Ja to sobie tak wyobrażam ten zakręt, że pan tutaj już, nie wiem, lewą czy prawą ręką to już jest blisko ziemi po prostu przy takim zakręcie 180 stopni.
No,
nie wiem, czy to tak wygląda, dlatego chciałabym...
Tak zwane schodzenie na kolano.
Tak, dokładnie.
To są już, powiedzmy sobie, ewolucje zarezerwowane dla bardziej zaawansowanych motocyklistów, ale też i dla odpowiedniego typu motocykli, czyli motocykli nieturystycznych, a sportowych,
tak,
w żargonie naszym nazywanych szlifierkami. Motocykl turystyczny posiada zbyt wiele wystających elementów, jak chociażby boczne kufry, do których musimy się spakować na dalszą trasę.
Ile one pomieszczą sprzętu, tego wszystkiego?
W zależności od modelu motocykla, taki kufer może mieć pojemność rzędu 25-30 litrów, czyli taki sporej wielkości plecak.
No i plus jeszcze oczywiście masa samego motocykla,
plus masa motocykla. No w przypadku wspomnianego turystyka BMW jest to 269 kg po zatankowaniu, bez bagażu. Więc jeżeli doliczymy te dwa boczne kufry, plus kufer centralny stanowiący dla pasażerki jak gdyby oparcie pod plecy, no to ta masa często sięga ponad 300 kilo.
Ja cię kręcę, no to już jest kawałek. No jak właśnie, co się dzieje, jeżeli przy takiej wywrotce? O tym też rozmawialiśmy w przerwie, że to trzeba wziąć pod uwagę. Da się podnieść taki sprzęt z ulicy?
Da się i muszę powiedzieć, że właśnie przy wspomnianej wcześniej parkingówce, którą zaliczyłem gdzieś na jednej z licznych podróży też po Polsce, czyli na Mazurach. Wtedy koło wpadło mi w dziurę na parkingu po brakującej kostce brukowej. Jechałem wtedy z córką, której udało się zaskoczyć, także żadnemu z nas nic się nie stało. Ale adrenalina była tak duża, że bez żadnej pomocy, nawet córka mi wtedy nie była w stanie pomóc, podniosłem ten motocykl do pionu i postawiłem. Są odpowiednie techniki, które można znaleźć, czy to na filmikach na YouTube.
Jak to zrobić, jak podnieść?
Tak, jak podnieść we własnym zakresie samemu motocykl. No nierzadko bywa tak, że wtedy, jeżeli jest zbyt ciężki, trzeba zacząć od odpinania kufrów z bagażem, żeby jak gdyby troszeczkę zredukować tą wagę. A najlepiej jeździć tak, żeby się nie przewracać.
Dokładnie, ale jak już ustaliliśmy, to nie pytanie, czy tylko kiedy.
Dokładnie.
No właśnie, ale jeszcze pozostajemy w tej Norwegii. Dalej była Śnieżna Droga. To dosyć wyjątkowe miejsce.
Tak, tak. Ma pani absolutną rację. Przedłużeniem Trollstigen, czyli Drogi Trolli, która jest bardzo ciekawą wyprawą z punktu widzenia motocyklisty, też dlatego, że ma bardzo dosyć spore, wymagające nachylenie, sięgające od 9 do 12 stopni. To przedłużeniem tego jest właśnie tak zwana Śnieżna Droga, po norwesku Aurlundsvegen. To jest na takim masywie górskim przedłużeniu gór pomiędzy dwoma fiordami. Ciekawostką jest to, że po wjechaniu na taki płaskowyż właśnie, po którym ta droga prowadzi, krajobraz robi się trochę, bym powiedział, księżycowy.
Mhm.
Dziki, księżycowy, szary, bokami...
Czyli zieleń znika, rozumiem?
Zieleń znika.
A pojawiają się kamienie. Tak,
pojawiają się skały, szaroburę kamienie, gdzie niegdzie takie małe tafle jeziorek z rozmarzniętego śniegu. Aż docieramy do miejsc czy odcinków drogi właśnie śnieżnej, gdzie w połowie czerwca wjeżdżamy w śnieg o wysokości ponad 3 metrów nad głową kierowcy.
Te tunele są tak naprawdę wykopane w tym śniegu, tak żeby można było przejeżdżać.
Dokładnie
przez...
tak. To są miejsca, w których tak dużo zalegającego śniegu było, że musiały pługi śnieżne jak gdyby wykopać w nich tunel. No, w swojej kolekcji niezliczonych zdjęć z tych podróży posiadam właśnie zdjęcie, gdzie stoimy bodajże 4 czy 5 motocykli postawionych w takim śnieżnym tunelu. Robi to niesamowite wrażenie. No i widok tego na własne oczy też jest dosyć niezapomniany.
No i wyprawa letnia staje się wyprawą zimową u motocyklisty.
Tak, gdyż na tym płaskowyżu temperatura z powiedzmy 18, 19, nierzadko 20 stopni, które mamy na dole przed wjechaniem na trasę, na drogę troli, to tam temperatura spada nam do 8-7 stopni. Także wskazana profesjonalna odzież motocyklowa.
Ja jeszcze chciałam tak na zakończenie porozmawiać trochę o mentalności motocyklisty, ale żeby ją zrozumieć, to najpierw trzeba przyjrzeć się dosyć specyficznej i fascynującej relacji pomiędzy człowiekiem a jego maszyną. To jest, bo tak, ja wiem, kierowcy samochodów też uwielbiają swoje pojazdy, ale ta relacja motocyklista i jego maszyna, no to jest coś już w ogóle zupełnie niezrozumiałego wręcz.
No tak, to wynika też ze specyfiki jazdy motocyklem. Jazda motocyklem to nie jest tylko kręcenie kierownicą. Jazda motocyklem, a szczególnie pokonywanie zakrętów, wymaga po pierwsze dobrej kondycji fizycznej, którą musimy wypracować sobie przed sezonem. Oczywiście wspomnianej wcześniej pamięci mięśniowej, która nam pozwala w wielu ekstremalnych sytuacjach zadziałać.
A dlaczego kondycji fizycznej?
No dlatego, że jazda motocyklem wymaga w określonych sytuacjach pewnych określonych pozycji, tak? Czyli wychylenia się w jedną bądź w drugą stronę motocykla. To nie jest tak, jak wspomniałem przed chwilą, że skręcamy kierownicą i motocykl skręca.
Całym ciałem operujemy tak naprawdę.
Operujemy całym ciałem, dochodzi do tego manewr tak zwanego przeciwskrętu. Nie będę o tym się tutaj zbytnio rozgadywał, bo niektórzy by wręcz powiedzieli, że jest to zaprzeczenie w ogóle jakichś praw fizyki. Trzeba po prostu siąść na motocykl, żeby zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Ale wchodząc w zakręt, czy to mały, czy większy, czy taką agrawkę 180 stopni, już musimy mieć jak gdyby najlepiej wyćwiczoną tą pamięć mięśniową, która spowoduje, że nasza pozycja będzie odpowiednia do danego zakrętu, czy to w prawą, czy w lewą stronę, że się wychylimy i głową, i barkiem, i trochę kolanem w stronę właśnie asfaltu, w stronę, w którą skręcamy, żeby ten motocykl chciał skręcić, a jednocześnie, żeby zachować maksimum przyczepności opon w czasie tego skrętu.
Czyli te takie sytuacje już na krawędzi, możemy powiedzieć, no gdzieś właśnie definiują ten związek między motocyklistą a jego maszyną, bo tutaj potrzeba pewnego zrozumienia, czyli musimy jakoś wczuć się w ten motocykl.
No dokładnie tak. Musimy znać reakcję motocykla na manetkę, czyli na przyspieszenie, na ruszenie właśnie manetką gazu. Musimy wiedzieć, że w danym momencie wolno nam zahamować przednim hamulcem, w danym momencie tylnym hamulcem. No i wiele, wiele, wiele jeszcze innych czynników, które no każdy, powiedzmy, motocyklista, który dłużej bądź krócej podróżuje motocyklem, to już na pewno zna.
A podobno motocykliści są przewrażliwieni, gdy widzą, jak ktoś niepowołany już zbliża się do ich pojazdu. Nie wolno dotykać?
Nie. Nigdy nie miałem z tym problemu. Wręcz bywały sytuacje, kiedy podchodzili rodzice z małymi dziećmi. Nawet nie wiem, kto był bardziej zafascynowany w tym momencie tym motocyklem. Dzieci
czy rodzice.
Bardziej
tak.
Ojciec, ale często było tak, że się brało po prostu małego bajtla, sadzało się na motocyklu, robienie zdjęć, czy to samego dziecka, czy dziecka z rodzicem przy motocyklu i tak dalej.
Czyli też pewnie zależy dużo od człowieka, prawda?
Dokładnie tak. No, widząc radość w oczach dziecka, że może siąść na ten motocykl, może go podotykać i tak dalej, to czemu nie? No, trzeba tego... A może w ten sposób powstanie kolejny, czy dojdzie do tego, że zrodzi nam się kolejny fascynat motocyklowej podróży.
Można jeździć bezpiecznie na motocyklu? Bo można. Ja mam wrażenie takie, że ta maszyna prędzej czy później w każdym uruchomi jakieś ryzykowne zachowania.
Tak, no jest tak. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dokładnie, jak mówi nasze polskie przysłowie. Ja wyznaję zasadę, że we wszystkim musi być umiar. Nie może być tak, że siadamy na motocykl, który ma pojemność silnika 1200, 1300 czy 1400 i odkręcamy manetkę do końca. Wyjeżdżamy na S tutaj, powiedzmy, w okolicach Lublina i zamykamy budzik, tak? Czyli dochodzimy do tego, że wskazówka szybkościomierza już nie może się posunąć dalej. Wszystko jest dla ludzi, ale wszystko jest dla ludzi z umiarem.
Jasne, jasne. A jak wygląda teraz jeszcze ta relacja między kierowcami a motocyklistami, innymi kierowcami na drogach? Bo to jest trudna była
tak,
zawsze.
Tak, jest tym różnie. No, wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, że kraje południowe typu Włochy, Francja...
Większe zrozumienie, no ale u nich to też jest codzienność też.
Dokładnie,
tam są skutery,
tak. Oni są przyzwyczajeni do tego ruchu jednośladów. U nas w dalszym ciągu ludzie po zimie, kierowcy samochodów, muszą się obudzić z takiego letargu.
I przyzwyczaić na nowo, tak?
I przyzwyczaić się do tego, że na nowo pojawią się na drogach motocykle. Stąd na wielu samochodach widzimy naklejki typu patrz, lusterka, motocykle tak. Są wszędzie. Nie bez kozery przykleja się te naklejki, bo faktycznie motocykl jest pojazdem, który ma duże przyspieszenia i pojawia się znikąd. No ale ta kultura jazdy też w Polsce na przestrzeni ostatnich lat uległa moim zdaniem zdecydowanej poprawie, także nie ma jakichś takich sytuacji ekstremalnie, powiedzmy, niebezpiecznych czy kuriozalnych, jeśli chodzi o...
No, ale motocykliści też muszą mieć większą, prawda, świadomość, no bo właśnie tego, że pojawiają się znikąd i czasami nawet spojrzenie w lusterko to nie załatwi sprawy.
Tak to bywa, no... Ja
ale prędkość nęci, szczególnie na autostradach, na ekspresówkach.
No, dokładnie tak, z tym, że tak jak powiedziałem, dla niektórych może... Każdy ma swoje preferencje. Ja nie preferuję szybkiej, czy ekstremalnie szybkiej jazdy po autostradzie, ponieważ nie ma tego czynnika poznawczego. Dla mnie, nawet jeżeli muszę jechać, nie wiem, 50 czy 100 kilometrów dalej i ileś tam czasu dłużej, to wolę pojechać boczną drogą i coś zobaczyć.
Niż pędzić.
Narażając siebie i innych, a przy okazji nie mieć z tego żadnej frajdy.
Jazda motocyklem, jak każde ekstremum, uzależnia, proszę Państwa, ale wrażenie swobody i wolności powoduje, że można poczuć się panem świata. To piękna i fascynująca przygoda, którą można uprawiać w myśl. Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale. Ale jak dla mnie równie ciekawie brzmi, jeździmy tak, aby było nas więcej, a nie mniej. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze dwa słowa, żeby nasi motocykliści jeździli bezpiecznie, żebyśmy się wszyscy rozumieli na tych drogach.
Serdecznie dziękuję panie redaktor za zaproszenie. No cóż, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powiem krótko. Szkolenie, jeszcze raz szkolenie. Ja po 12 latach jeżdżenia motocyklem i jakąś taką przeświadczeniem bym powiedział, że wiem już wszystko, jeżdżę doskonale, jestem świetnym motocyklistą, nic mi nie może grozić i tak dalej. Po raz pierwszy wybrałem się na szkolenie motosekcji przy ulicy Grygowej, gdzie po tam kilku przejazdach po tych zakrętach, winklach i tak dalej pokazano mi zdjęcia, jak wyglądam na swoim motocyklu, jaką przyjmuję pozycję i tak dalej. I to była masakra. To było po prostu może nie ogromne rozczarowanie, ale zdziwienie, że popełniam tak wiele błędów, mimo że tak długo podróżuję motocyklem, dlatego podjąłem świadomą decyzję i od 4, bez mała 5 lat jestem stałym gościem na tym torze. Nie mówię, że za każdym razem biorę udział w szkoleniu, bo miałoby to chyba też znikomy sens. Natomiast korzystam zarówno ze szkoleń na drugim i trzecim poziomie, jak też z tak zwanych wolnych jazd.
Dobrze, bardzo dziękuję panie Piotrze.
Dziękuję uprzejmie.